lektury Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy po jedną z książek Lucjana Znicza z cyklu Goście z kosmosu, a mianowicie Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce ślady. Tytuł książki mówi właściwie wszystko. Przedstawione w przystępny dla czytelnika sposób informacje na temat słynnej katastrofy tunguskiej, osławionego obszaru na Atlantyku zwanego Trójkątem Bermudzkim oraz różnych mających miejsce na Ziemi anomaliów. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Dźwięk, którego nikt nie słyszał. Jest wszakże jeszcze jedno, cóż z tego, że również nigdy przez nikogo nie widziane, o ileż bardziej tym razem realne, niebezpieczeństwo. Groźna jego, choć niezbyt powszechnie znana nazwa brzmi poddźwięki. Już sama ona dostatecznie wyjaśnia, dlaczego nikt tego zjawiska nigdy nie widział. Ale jak wytłumaczyć fakt, że nikt go również nigdy nie słyszał? A jednak to prawda. Ucho nasze wcale nie jest najdoskonalszym detektorem spośród olbrzymiego zakresu fal dźwiękowych, bez przerwy krzyżujących się we wszystkich ośrodkach naszego świata. Słyszymy zaledwie wąskie, ściśle ograniczone ich pasmo. Dziś znamy i potrafimy wytwarzać dźwięki, które wywołują drgania ośrodka od kilku herców. 1 herc oznacza jedno drgnięcie na sekundę, do 200 milionów herców. A ileż z tego odbieramy naszym uchem jako słyszalne dźwięki? Zaledwie w granicach gdzieś od 16 do 16 tysięcy herców. Wszystko, co jest powyżej, naddźwięki, albo poniżej, poddźwięki tych granic, dla ludzkiego ucha jest już ciszą. A przecież mimo to niesłyszalne te drgania istnieją, rozchodzą się, wzajemnie się zwalczają, interferują, bądź wspierają, rezonansują, a przede wszystkim gęsto wypełniają sobą całe nasze otoczenie, wywołując często niezwykłe, bo niemożliwe do przewidzenia dla nas skutki. Już samo rozchodzenie się fal dźwiękowych zawiera w sobie wiele niespodzianek. To nieprawda, że prędkość głosu wynosi 333 metry na sekundę. To jest tylko prędkość jego w powietrzu przy temperaturze 0 stopni Celsjusza. Wystarczy obniżyć tę temperaturę do minus 20 stopni Celsjusza, by prędkość spadła do 319 metrów na sekundę, zaś przy temperaturze plus 20 stopni wzrasta do 343 metrów na sekundę. Ale na przykład w dwutlenku węgla wynosi ona zaledwie 260 metrów na sekundę, podczas gdy w wodorze aż 1270 metrów na sekundę. Jeszcze większe prędkości osiąga fala dźwiękowa w ośrodkach płynnych. W wodzie na przykład ponad 1400 metrów na sekundę, a już największe w ośrodkach stałych. W szkle do 5200 metrów na sekundę. O ile jednak prędkość fali jest zależna przede wszystkim od ośrodka, poprzez który ona przechodzi, o tyle zasięg jej, poza oczywiście początkowym natężeniem emisji, jest zależny od długości fali, a więc innymi słowami, od ilości herców. Obowiązuje tu prosta współzależność. Im mniejsza częstotliwość dźwięku, tym jego większy zasięg. W ten sposób, podczas gdy dźwięk gwizdka milicyjnego, częstotliwość 2900 Hz, słyszalny jest w maksymalnej odległości 500 metrów, zaś niski dźwięk o częstotliwości 290 Hz dochodzi do 5 km, dźwięk znajdujący się już na granicy poddźwięków o częstotliwości zaledwie 29 Hz dociera aż na odległość 50 km. Poddźwięki więc, jak żaden inny zakres fal dźwiękowych, są chyba najbardziej wszechobecne w całym naszym otoczeniu. Rozchodzą się one równie łatwo i równie daleko w powietrzu, wodzie czy ziemi. I nie są od nich wolne nawet statki kosmiczne, które zarówno do ostatniej chwili wzlotu przez coraz bardziej rozrzedzającą się atmosferę, jak i od pierwszej chwili porownego z nią zetknięcia się przy lądowaniu, podlegają poważnej wibracji niskiej częstotliwości. Nic dziwnego, że poddźwięki już od dobrych kilkudziesięciu lat budzą zainteresowanie uczonych. Względnie czułe detektory poddźwięków skonstruowane zostały jeszcze w czasie I wojny światowej w nadziei, że dzięki nim uda się odkryć położenie artyleryjskich baterii przeciwnika. Po raz pierwszy wówczas stwierdzono możliwość rejestracji w odległości kilkunastu kilometrów poddźwięków powstających przy przejeździe pociągu po szynach. Również podczas II wojny światowej Stany Zjednoczone prowadziły rozległe eksperymenty dotyczące możliwości wykorzystania poddźwięków do lokalizacji różnych urządzeń wojskowych ubocznie emitujących fale niskiej częstotliwości. Pierwszy raz jednak celową produkcją poddźwięków zainteresował się dopiero w latach 60. naukowiec francuski profesor Gavro. Z początku używał on jako ich generatorów potężnych trąb, przypominających piszczałki organowe. Kiedy jednak okazało się, że dla osiągnięcia odpowiednio niskich poddźwięków wymagają one nieprawdopodobnych wręcz rozmiarów, jedna z takich piszczałek osiągnęła długość 24 metrów, wynalazca wykorzystał do wytwarzania poddźwięków specjalne membrany lub tak zwane pistofony, ruchome tłoki w cylindrach. Dzięki tym różnym przyrządom, akustykom francuskim nie tylko z łatwością udało się przekroczyć dolną granicę słyszalności dźwięku, 16 Hz, ale zejść nawet do całkowicie już niesłyszalnego poddźwięku o częstotliwości zaledwie 3 Hz, czyli 3 drgań na sekundę. Dźwięk to rzeczywiście niesłyszalny, ale mimo to jakże dający się odczuć. Wszystkie fale dźwiękowe w normalnych warunkach polegają na kolejnych zgęszczeniach i rozrzedzeniach powietrza, przy czym drgania te są przekazywane wszystkim przedmiotom, które znajdą się na drodze fal. By się o tym przekonać, wystarczy na przykład podczas niskiego przelotu samolotu przyłożyć dłoń do szyby. Jeżeli jednak drgania te są odpowiednio szybkie, a więc dźwięk dostatecznie wysoki, zaś przedmiot odpowiednio duży, a więc posiadający wielką masę, bezwładność jego jest tak wielka, iż nie nadąża on za drganiami otaczającego go powietrza i dochodzący doń dźwięk stopniowo wygasza. Tak na przykład stosunkowo niskie już dźwięki o częstotliwości 200 Hz, drgania kamertonu wynoszą 440 Hz, przestają działać na przedmioty, których masa przekracza kilka kilogramów. W miarę jednak obniżania częstotliwości drgań poczynają one wpływać na przedmioty coraz większe, a przy poddźwiękach poczynają w ich takt drgać meble, ściany, całe budynki. Podczas doświadczeń francuskich akustyków profesor Gavro zbudował laboratoryjny generator poddźwięków o średnicy 1,5 metra i maksymalnej mocy 2 kW. Już przy osiągnięciu jednak mocy 100 watów ściany laboratorium poczęły drgać, a sufit niebezpiecznie popękał. Doświadczenia więc musiano natychmiast przerwać i, w obawie przed katastrofą, nigdy nie udało się sprawdzić działania przyrządu przy pełnej jego mocy. I, co jest w tym chyba najbardziej szokujące, cała niedoszła katastrofa w laboratorium rozegrała się właściwie w całkowitej ciszy. Wytwarzane przez przyrząd poddźwięki nie są przecież przez nasze ucho słyszane. Jedyny ich ślad wyłowić można było dzięki powolnemu jakby pływaniu wszystkich innych dźwięków, głosu ludzi, klaksonów samochodowych i temu podobnych, które docierały do uszu eksperymentatorów raz głośniej, raz ciszej, zgodnie z rytmem mocującego się w milczeniu z całym domem poddźwięku. Narzędzie zbrodni doskonałej. Ale jest jeszcze inny sposób rozpoznawania poddźwięków, do którego odkrycia przyczynili się chyba w równym stopniu naukowiec i muzyk. Oto na początku lat 30. w jednym z teatrów wystawiono sztukę, której akcja w pewnym momencie przenosiła się nieoczekiwanie o 300 lat wstecz. W poszukiwaniu najbardziej wyrazistych efektów, które potrafiłyby publiczności ten nagły skok w przeszłość uzmysłowić, reżyser sztuki wpadł na pomysł włączenia potężnej muzyki organowej, zdolnej wstrząsnąć widzami. Zaproszony do współpracy znany fizyk Robert Wood trochę sprawę przedobrzył. Pragnąc uzyskać możliwie najniższy, najbardziej wstrząsający dźwięk, zbudował piszczałkę organową tak potężną, że dźwięk jej w ogóle przestał być słyszalny. A mimo to efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Gdy tylko niesłyszalna trąba poczęła dąć, widzów ogarnął taki popłoch, że w panice rzucili się do ucieczki z teatru. W taki to tragikomiczny sposób odkryty został jeszcze jeden skutek działania poddźwięków. Bezpośredni ich wpływ na organizm człowieka. Niestety, w miarę rozwoju badań tego zakresu działania poddźwięków, coraz mniej widać w nim komedii, a coraz więcej tragedii. Już podczas pierwszych doświadczeń profesora Gavro stwierdzono, że eksperymentatorzy zaledwie po paru godzinach odczuwali niezwykłe zmęczenie, trudność koncentracji, a wreszcie całkowite fizyczne i psychiczne wyczerpanie. Po wyeliminowaniu wszystkich możliwych przyczyn podejrzewano m.in. prądy elektryczne, pola magnetyczne, radioaktywność. Okazało się, że stan ten wywołują właśnie poddźwięki. Dopiero wówczas uświadomiono sobie, że fale dźwiękowe niskiej częstotliwości, które w pozornej ciszy rozwalają murowane budynki, z jeszcze większą łatwością zniszczyć mogą tak wrażliwy na wpływy zewnętrzne obiekt, jak ciało ludzkie. Istotnie, już przy poddźwiękach o częstotliwości 16 Hz, eksperymentatorzy nie tylko czuli, jak wibrują im w kieszeniach wszystkie przedmioty, ale także odczuwali bóle różnych narządów wewnątrz ciała. Zupełnie słabe natężenie poddźwięków zdolne jest, poprzez działanie na ucho wewnętrzne, wywołać objawy całkowicie zbieżne z morską chorobą. Przy natężeniu średnim poczynają występować objawy rozstroju przewodu pokarmowego, a następnie mózgu. Dla mózgu najbardziej niebezpieczna wydaje się częstotliwość 7 Hz, która jest zbieżna z częstotliwością mózgowych fal alfa. Już po paru chwilach działania tej częstotliwości odnosi się wrażenie, jakby głowa za moment miała się rozerwać, potem zaś następują omdlenia, a nawet paraliże. Najbardziej niebezpieczne jednak wydają się poddźwięki o częstotliwości jeszcze mniejszej, zbliżonej do tempa pulsowania krwi w naczyniach człowieka. Jeżeli częstość drgań jest bardzo bliska uderzeniom serca, wywiera ona bezpośredni, hamujący lub przyspieszający na nie wpływ. Każde zaś zestrojenie obu tych częstotliwości okazuje się tragiczne. Gdy fazy są przeciwne, poddźwięk stopniowo spłyca działalność serca, aż do jego całkowitego zatrzymania. Gdy fazy zaś są zbieżne, coraz to wzmagający się rezonans wewnątrz naczyń krwionośnych prowadzi w ostateczności do ich porozrywania. W obu przypadkach więc poddźwięk może stać się bezpośrednią przyczyną śmierci człowieka. I to śmierci niezrozumiałej, a więc przerażającej, niemożliwej do uniknięcia, spowodowanej w całkowitej ciszy i na dużą odległość. Któż może być taką śmiercią zainteresowany? Gdyby chodziło o śmierć pojedynczych osób, to powiedzielibyśmy: zapewne jakiś szalony morderca, daremnie poszukujący zbrodni doskonałej. Ponieważ jednak poddźwięki nie działają wybiórczo, tylko zabijają na swej drodze wszystko, co żywe, masowo zajęły się tym oczywiście sztaby wojskowe. Odtąd, od roku 1968, wszystkie dalsze badania dotyczące tej interesującej dziedziny zostały tak ściśle utajnione, jakby poddźwięki w ogóle przestały istnieć. Głos morza. Tymczasem istnienie ich nieoczekiwanie odkryto w zupełnie innych okolicznościach. Oto w roku 1932 podczas badań meteorologicznych przeprowadzanych w Arktyce na pokładzie radzieckiego lodołamacza Taimyr, jeden z aerologów, fizyków zajmujących się procesami zachodzącymi w atmosferze, został boleśnie porażony z powodu dotknięcia twarzą przystosowanego do wypuszczenia w powietrze balonu sondy. Dla wszystkich uczestników wyprawy fakt ten okazał się tak dziwny i niezrozumiały, że nawet został uwieczniony w dzienniku okrętowym. Wyjaśnienie jego opublikowane zostało dopiero 3 lata później w zbiorze referatów Akademii Nauk ZSRR. Akademik Wasyl Szulejkin ogłosił w nim mianowicie własną teorię tzw. głosu morza, czyli powstawania fal poddźwiękowych w oceanie. Zgodnie z nią, podczas sztormów i silnych wiatrów nad rozfalowaną powierzchnią morza powstają silne drgania powietrza, nie tylko poprzeczne, ale i podłużne. Te ostatnie stanowią właśnie istotę fal dźwiękowych. Mają one jednak tak niską częstotliwość, że nie są słyszalne i należą już do kategorii poddźwięków. Osiągają one przy tym niezwykłą moc, bowiem przy prędkości wiatru 20 metrów na sekundę z każdego metra frontu fal moc dochodzić może do 3 watów. Dzięki temu niewielki nawet sztorm potrafi wytwarzać poddźwięki o mocy dziesiątków kilowatów, które rozchodzić się mogą nad i pod powierzchnią morza na setki i tysiące kilometrów wokoło. Ponieważ prędkość nawet tak silnego wiatru jest niemal 16 razy mniejsza od prędkości poddźwięku w powietrzu i aż 75 razy mniejsza od jego prędkości w wodzie, wieszczący burzę głos morza dociera na olbrzymie odległości na wiele godzin, czasem nawet na całe doby, przed nadejściem sztormu. I taki właśnie wypadek musiał się zdarzyć w roku 1932 na Tajmyrze. Balon sonda, będący świetnym rezonatorem poddźwięków, odebrał je i przekazał aerologowi na całą dobę przed sztormem, który nadszedł następnego dnia i również, bez kojarzenia jednak z tajemniczym wypadkiem, został zarejestrowany w dzienniku okrętowym statku. Oczywiście wzburzone morze nie może być generatorem fal jednorodnych. Wymieniany już profesor Gavreau twierdzi, że w Mistralu, zimowym wichrze wiejącym w południowej Francji, odkrył poddźwięki o częstotliwości 0,6 Hz. Akademik Sulejkin uważa jednak, że diapazon głosu morza koncentruje się wokół częstotliwości 10-krotnie większej, a więc 6 Hz. I teraz już nie tylko główny inżynier rejestru statków ZSRR Eidelman, a za nim także w radzieckim czasopiśmie Spornik Morskoj, Gotycyn i Czuczuzow, czy też w Technikie Młodzieży, Psałomszczykow, Stiepaniuk i Bolszakowa. Ale każdy czytelnik znający dotychczasową historię kontaktów człowieka z poddźwiękami łatwo wpadnie na podejrzenie, że przyczyną wielu tajemniczych i niewyjaśnionych katastrof morskich może być właśnie Szulejkinowy głos morza. Skojarzenie jest proste. Drgania niskiej częstotliwości przenoszą się szybko i niepostrzeżenie poprzez wodę i powietrze, rozbijają budynki i zrywają mosty, wywołują wreszcie szereg niezbadanych do końca perturbacji w funkcjach organizmu ludzkiego, aż do śmierci włącznie. Cóż łatwiejszego więc, jak wyobrazić sobie ich atak na samotny statek na morzu? W słoneczną, bezwieczną pogodę wpadające w rezonans żagle nagle poczynają furkotać i z łopotem rozdzierać się na strzępy. Z podobnie niezrozumiałych przyczyn maszty się łamią i spadają na pokład, gdzie ogarnięta znów niewytłumaczalną paniką załoga bądź rzuca się do morza, bądź też ginie z niewyjaśnionych przyczyn. Prawda, ile niezrozumiałych katastrof taka wizja potrafiłaby wytłumaczyć? Niestety, znów tylko potrafiłaby. Bo nie da się ukryć, że mimo całej urokliwości przedstawionej sceny i ta hipoteza ma swoje słabe strony. Jeżeli wywołane sztormem poddźwięki potrafią doprowadzić do szału załogę tak, że opuszcza ona zupełnie nieuszkodzony statek, to dlaczego pozostają na nim całe i zdrowe na przykład psy i koty? Zapytują jej przeciwnicy. Dlaczego poddźwięki potrafią rzekomo wybić do nogi na pokładzie całą załogę, a pozostawić przy życiu kanarki czy papugi w klatkach? Dlaczego drą żagle i łamią maszty, a nie niszczą samego kadłuba, który jest przecież najbardziej podatnym pudłem rezonansowym? A przede wszystkim, dlaczego tak często niezrozumiałe katastrofy spotykają statki w pobliżu brzegu, niemal w zasięgu widoczności, a nikt tego rodzaju destruktywnej działalności poddźwięków nie zaobserwował na lądzie? Nie mogą przecież działać wybiórczo tylko na ludzi lub niszcząco tylko na poszczególne fragmenty statków, czy ograniczać się wyłącznie do przestworów wodnych. Prąd elektryczny o natężeniu 300 tysięcy bilionów amperów. Naukowe badania akademika Szulejkina okazały się jednak do tego stopnia rozległe, że na ich podstawie wysunięta została w roku 1978 jeszcze jedna, co dziwniejsze, zupełnie przeciwstawna działaniu poddźwięków hipoteza katastrof morskich. Za przyczynę ich hipoteza ta uznaje niezwykłej siły prąd elektryczny. Istotnie, Shulejkin, obok odkrycia głosu morza, dużo wysiłku poświęcił badaniu wędrujących poprzez cały nasz glob prądów elektrycznych. Okazało się, że właśnie działaniem tych prądów można wyjaśnić na przykład rozbieżność biegunów geograficznych i magnetycznych Ziemi, bądź dobowych, rocznych i wiekowych zmian deklinacji i inklinacji magnetycznych na powierzchni naszej planety. Zgodnie z badaniami Shulejkina, szczególnie silne prądy elektryczne płyną poprzez oceany, w Atlantyku na przykład z północy na południe, na powierzchni wody koncentrując się głównie wśród przylądków, natomiast pod powierzchnią osiągając natężenie wzrastające proporcjonalnie do głębokości. Inny z naukowców radzieckich, Borsenius z Leningradu, opracował hipotezę wyjaśniającą przyczyny powstawania samych prądów. Otóż jeszcze w roku 1966 udało mu się doświadczalnie stwierdzić, że w momencie parowania wody każda parująca jej cząsteczka traci ładunek elektryczny równy jednemu elektronowi, każda zaś skraplająca się cząsteczka pary ponownie taką porcję elektryczności uzyskuje. Ponieważ na stronie Ziemi oświetlonej przez Słońce występuje intensywne parowanie mórz, a równocześnie na stronie zaciemnionej ponowna kondensacja pary w wodę, w Oceanie Światowym bez przerwy w ciągu całej doby powstaje nieustannie zmieniająca się różnica potencjałów, której bezpośrednim następstwem są właśnie potężne, przenikające cały nasz glob prądy elektryczne. Obliczeniem ich wielkości zajął się naukowiec radziecki Alftan. W ciągu roku, według niego, na całej naszej planecie paruje 400 tysięcy kilometrów sześciennych wody. Gdybyśmy chcieli tę ilość przeliczyć na cząsteczki H2O, otrzymalibyśmy liczbę 12 z 42 zerami. Taka liczba elektronów daje z kolei ładunek elektryczny, który możemy wyrazić dziesiątką z 24 zerami kulombów. Jeden kulomb, nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Coulomba. Jest to nabój elektryczny, który przy natężeniu prądu 1 amper przepływa przez przewodnik w ciągu 1 sekundy. A ta ilość kulombów daje przepływający z oświetlonej strony Ziemi na ocienioną prąd, którego natężenie, po odliczeniu wszelkich strat i przeszkód, autor ocenia na 300 tysięcy bilionów amperów. Oczywiście nie cały ten prąd płynie drogą powierzchniową. Taka suma elektryczności byłaby chyba śmiertelna dla każdego życia. Alftan zakłada, że lwia część prądu przechodzi bezpośrednio poprzez bryłę Ziemi, ale nawet niewielka pozostałość, płynąca głównie poprzez hydrosferę Ziemi, może osiągać duże wartości, szczególnie w strefie tropikalnej i subtropikalnej, gdzie parowanie wody odbywa się najintensywniej i gdzie znajdują się m.in. Trójkąt Bermudzki i Diabelskie Morze. Bo nie ma już co ukrywać, że to właśnie Alftan, na podstawie prac Borseniusa i Shulejkina, opublikował kolejną hipotezę usiłującą w jeszcze inny sposób wytłumaczyć tajemnicze katastrofy morskie na różnych akwenach świata. Prąd elektryczny przechodzący na wskroś Ziemię wywołuje według niego w pewnych regionach oceanów, posiadających szczególne właściwości dna, pole magnetyczne objawiające się miejscową magnetyczną anomalią. Anomalia ta z kolei, współdziałając z prądami elektrycznymi, biegnącymi poprzez wodę morską, prowadzi do gwałtownych jej ruchów, zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, tworząc wiry okrężne i spiralne. Wiry te, sięgając aż dna, zmieniają także jego właściwości przewodzące, w wyniku czego następują nie tylko gwałtowne zmiany natężenia pola magnetycznego, co dla znajdujących się w jego zasięgu ludzi może być bardzo niebezpieczne, ale ponadto wytwarzają poddźwięki, które stają się dodatkowym zagrożeniem. Aby hipotezę swą bardziej przystosować do zjawisk obserwowanych na obszarze Trójkąta Bermudzkiego, bo nie ulega wątpliwości, że autorowi głównie chodziło o wyjaśnienie katastrof w obu najbardziej podejrzanych regionach Ziemi, Trójkącie Bermudzkim i Diabelskim Morzu, Alftan tworzy taki oto mechanizm wzajemnego współdziałania wszystkich wymienionych czynników. Prądy pionowe tworzą anomalię magnetyczną, która blokuje wszystkie przyrządy magnetyczne na pokładach statków i samolotów. Te same prądy we współdziałaniu z poziomymi wytwarzają spiralne wiry wodne, zdolne pochłonąć całe statki. Równocześnie prądy poziome doprowadzają do procesu elektrolizy wody, zaś powstające przy tym gazy spieniają wodę i w wyniku działania poddźwięków wydostają się z wibrującej wody nad jej powierzchnię, tworząc obłoki niezwykłej białej mgły. W ten sposób hipoteza dopasowana została niemal do wszystkich zaobserwowanych faktów. Niestety, Alftan popełnia pewien zasadniczy błąd, który zresztą obciąża także wielu jego naukowych poprzedników. Urzeczony własną dyscypliną, magister nauk technicznych zapomina o szerszych aspektach przedstawionego przez siebie mechanizmu, bowiem każde takie zjawisko prowadziłoby nie tylko do zatonięcia jednego statku, ale także do śmierci milionów ryb i innych stworzeń morskich, które przez wiele dni pokrywałyby powierzchnię śmiercionośnego akwenu. Tymczasem, jak wiemy, nikt nigdy takich zjawisk nie obserwował. Więc jeszcze jedna, wciąż mijająca się raczej z nieznaną prawdą, hipoteza usiłująca wyjaśnić tragedie morskie na wszystkich akwenach świata? Niestety tak. Chociaż hipoteza Alftana ma jeden nowy rys. Usiłuje wyraźnie połączyć Trójkąt Bermudzki z Diabelskim Morzem. Dlatego też, zamykając całą paradę hipotez, powiedziałbym ogólnoświatowych, równocześnie otwiera ona nie mniej bogatą galerię hipotez geograficznych, usiłujących ograniczyć katastrofy tylko do pewnych, ściśle ustalonych regionów Ziemi, a przyczyny ich sprowadzić wyłącznie do pewnych anomalii, tylko tam właśnie istniejących. Pierwsza z takich anomalii to oczywiście Trójkąt Bermudzki. Druga to Diabelskie Morze. Ale ile ich jeszcze oprócz tego Ziemia liczy? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.